Wiecie, jak wspaniale, że możemy być dzisiaj w tym czwartku, takim wyjątkowym, żeby chwalić Boga. I to taki jest czas, że czwartek jest standardem, że nie ma tłumu nas. Ale do rozważania słowa to nie przeszkadza. A dzięki temu, że możemy jeszcze uwielbić dzisiaj Pana, że możemy przełamać się chlebem, to mamy taki czas uroczysty, wyjątkowy, bo cała kwestia Wielkanocy, Wielkiego Tygodnia, tych wszystkich rzeczy, które wydarzyły się przed ukrzyżowaniem i po śmierci Pana Jezusa, to wszystko jest takim czasem paschalnym, głębokim i fajnie, kiedy Kościół może zgłębiać, może po prostu delektować się tym czasem i skupić się po prostu na tym, co Boże Słowo mówi i co dotyczyło Pana Jezusa tak naprawdę, bo Jego miłość do nas właśnie wyraża się w krzyżu bardzo. Kiedy Paweł do wierzących pisze w Koryncie, to mówi, że jest to moc Boża. 1 Koryntian, 1 rozdział. Na samym początku listu do Koryntian, do bardzo mądrych ludzi, takich, oni lubili, wiecie, mądrość, filozofię i takie głębokie rzeczy. I kiedy apostoł Paweł do nich właśnie pisze, do tych takich mądrych i oni nie mieli na nic więcej czasu, jak na to, żeby dyskutować o różnych najnowszych prądach filozoficznych i wszyscy ci najmądrzejsi tam filozofowie, tak? No to właśnie ten obszar. No i kiedy pisze apostoł Paweł, 1 Koryntian, to mówi takie słowa. 1:18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I mowa o krzyżu, czyli mówienie o rozważanie, zastanawianie się nad krzyżem. I to jest moc Boża. Dobrze jest myśleć, rozważać to, co się wydarzyło. W tym miejscu następuje bardzo takie rozejście z tradycją taką ludzką. Zobaczcie, że ludzie nie bardzo lubią w ogóle mówienie o śmierci, o krzyżu. To są jakieś takie rzeczy może na chwilę, ale święta, no jakiegoś tam króliczka się wymyśli, jakieś prezenty, żeby to złagodzić, ale jak gdyby my nie lubimy takich myśli właśnie o cierpieniu, o śmierci, jeszcze, że za mnie ktoś musiał zapłacić. I te święta są bardzo takie rozmyte, są, a one są centrum chrześcijaństwa. Więc tutaj w tym miejscu tak naprawdę chrześcijanin powinien dostrzec to, co Paweł mówi. Bo już wtedy tam były próby różnego takiego, wiecie, Chrystus, ale tak naprawdę to on nie umarł, to przecież Bóg nie może umrzeć. I różne takie filozofie wymyślali, które jak gdyby, bo nie bardzo pasowało, że teraz Chrystus umiera i płaci taką cenę. Więc to jest ważne. I apostoł Paweł mówi tutaj, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla niektórych. Ale dla tych, którzy są zbawieni, czyli dla wierzących, dla prawdziwie wierzących, jest mocą Bożą. Czyli trzeba o krzyżu mówić. Dobrze jest mówić o krzyżu, dobrze się zastanawiać nad nim, bo to jest moc Boża, która przychodzi do naszego życia. Przypominam sobie, na własnej skórze odczułem, jak byłem młodym wierzącym w pierwszym roku mojego chodzenia z Panem i miałem taki zjazd, taki kryzys przeżywałem I po czasie takiej modlitwy i takiej bliskości Boga po prostu był fatalny czas. Taki dół zaliczyłem, że ani mi się nie chciało modlić, ani Biblii nie czytałem, nic. Po prostu opuściło mnie wszystko całe, cały silnik, który mnie, wiecie, ciągnęło. Wszystko ustało. I taki byłem po prostu, wiecie, rozbity. I pamiętam, że z przyzwyczajenia któregoś wieczoru uklęknąłem tak po prostu, ale nie miałem ani słów, ani chęci do modlitwy. Wszystko ze mnie zeszło. Taki byłem jak balon spuszczony. Wiecie, i wtedy Bóg pokazał mi taki obraz. Taki obraz zobaczyłem w sobie Pana Jezusa wiszącego na krzyżu. I wiedziałem, że to jest, że On mnie kocha, że to jest po prostu Jego miłość i nie dlatego, że ja coś robię, nie dlatego, że się staram, nie dlatego, że jestem właśnie dobrym chrześcijaninem, który się modli i czyta Biblię i jest taki właśnie zwycięski, tak? Tylko jestem do bani, po prostu fatalnie, nie wiem w ogóle, czy wierzę. I ten fakt, wiecie, po prostu tego obrazu i Chrystus nic tam nie mówił, tylko wisiał na tym krzyżu i ja wiedziałem, że to jest wielka miłość Jego. I całe te moje wątpliwości się rozwiały. Zacząłem Go uwielbiać, bo wiedziałem, że to jest dowód na to, że to jest prawdziwe. Że chrześcijaństwo ma sens, bo Chrystus naprawdę przyszedł, naprawdę umarł i naprawdę to jest prawdziwe. Niezależnie od tego, co ja czuję, niezależnie od tego, czy jestem lepszym, czy gorszym, czy jestem u góry, czy na samym dole. Po prostu fakt jest taki, że Jezus przyszedł zapłacić cenę za nas. I to jest prawdziwa moc Boża. To jest prawdziwa moc Boża. Nie wiem, jakby się moje losy potoczyły, czy bym przemawiał na jakichś wiecach politycznych, a nie na chrześcijańskich i czym bym się zajmował, gdyby nie wtedy, kiedy byłem taki słaby i wiele razy jeszcze pewnie. Ale tamto wydarzenie było takie szczególnie mocne. I wiem, że jest moc w krzyżu Jezusa, w tym, że Jezus zawisł za ciebie, zapłacił cenę i to jest dowód Jego wielkiej miłości do nas. Dlatego warto mówić o krzyżu, warto sobie przypominać. I myślę, że kilka takich rzeczy, które ja dzisiaj z wami chcę zobaczyć, one może nie będą, wiecie, nowe jakieś dla nas, ale to nie chodzi o odkrycie. To chodzi o to, żebyśmy byli upewnieni w tym, co Słowo mówi i mieli to odświeżone w nas. Tak? Panie Boże, zechciej do nas przemawiać. Utwierdź nasze serca. Dziękuję Ci, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą dla tych, którzy są zbawieni. Niezależnie od tego, czy już to słyszeliśmy 3 czy 30 razy, to wiem, że te prawdy umacniają nas we właściwym miejscu i pozwalają nam zdążać we właściwy sposób, we właściwym miejscu i patrzeć na Ciebie, kochany Boże. Być przymocowanymi, przytwierdzonymi do tej prawdy, którą jest prawda właśnie, że Ty umarłeś za nas. Dzięki Ci, Jezu. Na krzyż można spojrzeć z różnych stron. I dzisiaj nazwałem to krzyż z trzech perspektyw. Krzyż z trzech perspektyw. To, jak krzyż widzi Bóg, to, czym krzyż był dla Chrystusa i to, czym krzyż jest dla ludzi. Z takich trzech stron spójrzmy pokrótce na krzyż i zobaczmy najpierw z Bożej perspektywy. Z Bożej perspektywy krzyż jest miejscem, gdzie okazuje się sprawiedliwość. Dlatego, że zostaje poniesiona ofiara za grzech, czy zostaje zapłata za grzech poniesiona. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc na krzyżu jest dokonana zapłata. Tak? Bóg jest sprawiedliwy. Zgodzimy się? Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Mówią, Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Na pewno jest sędzią sprawiedliwym. I ta Boża sprawiedliwość objawia się w tym, że grzech będzie ukarany. Niektórym się udaje grzeszyć dużo, ale jedno jest pewne, że zapłatą za grzech jest śmierć. I sprawiedliwość, a ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, dokonuje się i na krzyżu jest okazana sprawiedliwość. Jest śmierć, jest zapłata. Zło i nieprawość muszą się spotkać ze słuszną odpłatą. Ale to jest tylko część, bo na krzyżu, mówimy o Bożej perspektywie, jest też wielka miłość, okazuje się. Tak? Bo Bóg z powodu wielkiej miłości swojej właśnie umiera tam na krzyżu za nas. Jest sprawiedliwość? Jest i wielka miłość. Bo ta miłość to jest to właśnie, że Bóg bierze swoje grzechy na siebie. I to jest piękna rzecz. Wspaniała, która upewnia nas, jaki Bóg jest tak naprawdę. Zobaczcie, wielu różnych ludzi może tam sobie o Bogu myśleć, czy chciałoby coś powiedzieć, albo chciałoby mieć jakieś wyobrażenie, ale to są fakty. Bóg po prostu taki jest. Jest sprawiedliwy i jest kochający, jest miłością. I czasami próbuje się Boga, tak przy Bogu manewrować, że coś się podkreśla. Są ludzie, którzy bardziej chcą podkreślić Bożą sprawiedliwość, a zapominają o Bożej miłości. W drugą stronę też. Czasami Bożą miłość się, tak Bożą łaskę, Bożą dobroć się tak rozwija, a tą Bożą sprawiedliwość tak... I wtedy powstaje karykatura, taki obraz zdeformowany Boga. Bo to jest ważne, żeby była i Boża sprawiedliwość, i Boża miłość. Jak te dwie rzeczy idą w parze, to wtedy jest to taki prawdziwy obraz Boga. I wtedy nie mamy tego obrazu Boga zdeformowanego w jakiś sposób, ale jest taki, jaki właśnie Bóg jest. Doskonale sprawiedliwy i doskonale kochający. A tutaj na ziemi niestety nie mamy obrazów tego, czym jest sprawiedliwość, bo miejsca takie, którymi są sąd, tak, czy jakieś władze, czy właśnie duchowieństwo, które są jak gdyby synonimami tego, że jeżeli już gdzieś sprawiedliwość, to gdzie? No to gdzie? W sądzie, tak? W sądzie sprawiedliwość? W kościele sprawiedliwość? Wiecie, i się okazuje, to gdzie ta sprawiedliwość? No bo tutaj na świecie my nie mamy takich miejsc, bo to wszystko jest zdeformowane. Ale Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i Bogiem kochającym. I to na krzyżu właśnie widać, że to jest taki próbnik, taki papierek lakmusowy, jak to powiedzieć, taki tester tego, że tak naprawdę jest prawdziwa miłość i jest prawdziwa sprawiedliwość. Amen? To widać właśnie w krzyżu. I tym krzyż dla Boga jest. A więc objawia równocześnie Bożą miłość i Bożą sprawiedliwość i one idą razem. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że to jest coś, co on chce mówić, o czym chce mówić. O krzyżu. I że ta mowa o krzyżu jest siłą dla człowieka wierzącego. Bo właśnie stąd czerpiemy siłę, że Bóg taki jest. Tak? To są takie najbardziej te dwie rzeczy, które myślę, że uwidacznia krzyż z Bożej strony. Tak? To jest taka perspektywa Boża. Jeżeli Boża, to po drugiej stronie ludzka perspektywa. Czym krzyż dla ludzi z ludzkiej strony? No to najgorsza rzecz, jaka może być. To jest hańba. To jest miejsce po prostu takiej strasznej śmierci. To jest miejsce takiego potępienia, odrzucenia, tam gdzie człowieka najgorszego przestępcę, tak? Nie takich zwykłych przestępców, których karano, ale tych najgorszych. To, żeby to było takie właśnie najbardziej okrutne, to dlatego ten krzyż był i on, biedny ten człowiek, umęczony, nagi, stanowił takie widowisko swoiste, tak? Ludzie do dzisiaj lubią się karmić takimi rzeczami, dlatego gazety o tym wszystko się wyciąga, takie najbardziej takie rzeczy właśnie i one ciągną ludzi, ciągną gapiów. I taki człowiek nagi, sponiewierany, cierpiący stanowił takie widowisko dla ludzi, którzy się po prostu sycili tym widokiem. Tak? A taki człowiek umierał w męczarniach. Więc dla człowieka, dla ludzi, z tej perspektywy ludzkiej, krzyż jest kiepskim miejscem. Jest złym, czymś ciężkim, czymś strasznym, odrzuceniem i tak naprawdę już sama śmierć dla człowieka jest problemem. Tak? Już samo umieranie jest kłopotem, a co dopiero takie? Więc krzyż przynosi same złe skojarzenia. Jest czymś, co nie jest rzeczą, którą komukolwiek by się chciało życzyć. Tak? Więc tutaj już odpycha człowieka. Tak? W Izajaszu 50. Izajasz 50, wersety 5 do 7. Myślę, że tutaj jest troszkę taki właśnie obraz tego, co może nam się z krzyżem kojarzyć, z odrzuceniem, z umęczeniem. 50 rozdział od 5 wersetu. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy mnie biją, moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem, lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. I tutaj słowa Izajasza mówią o Chrystusie, który pomimo właśnie tych rzeczy, które dla ludzi są takim miejscem odrzucenia i hańby, tak? I Chrystus nie zasługiwał na takie rzeczy, a jednak zgadza się na krzyż i zgadza się pójść na ten krzyż, bo wie, że to jest droga, którą może uratować ciebie i mnie. Dla Boga to jest właśnie sposób, to jest miejsce okazania sprawiedliwości, kary za grzech, ale zarazem miłości. Dla ludzi jest to miejsce odrzucenia, potwornego bólu, hańby, a Chrystus, wiedząc o tym, modli się w ogrodzie Getsemane i Ewangelie zapisują te słowa, prawda? Tą mękę, te zmaganie Pana Jezusa, kiedy wiedział, co go czeka i pamiętacie tą modlitwę, którą się modlił. Mówi: Ojcze, nie moja wola, Twoja niech się stanie. Chciałby, żeby ten kielich był odsunięty, bo nikt nie chce cierpieć, tak? Nikt nie chce z ludzi przeżywać cierpienia, hańby, odrzucenia. Owszem, wielu ludzi chciałoby być chwalonych, prawda? Wielu ludzi chciałoby otrzymywać zaszczyty, ale hańbę? Tak? Pochwałę, owszem, ale dlaczego miałbym ponosić hańby albo się wstydzić? Więc są rzeczy, które naturalnie byśmy sobie z przyjemnością wzięli, a są takie, które są złe i nie chcemy ich. I Chrystus dokładnie jest w tym samym miejscu, w tym położeniu, a jednak mówi: nie moja wola, ale Twoja się stanie. Tak? Więc mamy teraz perspektywę Chrystusa. I z perspektywy Chrystusa krzyż jest takim miejscem, gdzie okazuje się Jego posłuszeństwo wielkie. Tak? Bo właśnie Chrystus mówi: nie moja wola, nie to, co ja bym chciał, ale Twoja, Ojcze, niech się dzieje. I kiedy zbliżamy się właśnie tutaj do tej do miejsca posłuszeństwa Chrystusa, to żeby dobrze zrozumieć to we właściwym świetle, we właściwej perspektywie, to trzeba się cofnąć do samego początku Biblii, dlatego że przez całe słowo jedna prawda ciągle się powtarzała. Żydzi ciągle mieli powtarzać jedną rzecz związaną właśnie z wyjątkowym świętem, dlatego że od tego miesiąca, kiedy była Pascha, zaczynano nowy rok. Więc właściwie to był nowy rok, zaczęto liczyć początek roku i takie wydarzenie jest opisane w Księdze Wyjścia w 12 rozdziale, a to jest po prostu Pascha. Tak? I żebyśmy mogli spojrzeć na krzyż we właściwy sposób, to zobaczmy 12 rozdział drugiej Mojżeszowej, księgi Eksodu, tak, Eksodus i 12 rozdział. Tam mamy opis dokładny Paschy i parę wersetów tylko, które mi się najbardziej wydają adekwatne z tego opisu święta Paschy. To jest 12 rozdział od 5 wersetu. Ma to być baranek bez skazy. Samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca. I zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. Wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. I jeszcze werset 13. Krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Ten fragment tutaj opisuje wydarzenia, kiedy z Egiptu Izraelici wychodzili. I było to właśnie tak, jak tu przeczytaliśmy, sposób, żeby się uratować. Ponieważ Bóg postanowił ukarać całą ziemię egipską plagami. A to była ostatnia, najgorsza plaga. Te plagi spadały tak naprawdę na bóstwa Egiptu. Wiecie, kiedy czytamy o plagach egipskich, one mówią, że Bóg dokonuje sądu nad bogami Egiptu. Tymi, które czciły tamte narody. Nil to było bóstwo, tak? Dawało im życie, dawało plony. Czczono różnych bogów w Egipcie, tak? Dlatego później, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu, mówią, zróbmy sobie Boga. I co zrobili? Cielca, tak? Bo czczono właśnie bóstwo o kształcie byka w Egipcie. Więc mieli pewne, te schematy były. Ale to, co Bóg robił, co pokazywał właśnie poprzez plagi, to to, że niszczył bogów Egiptu i pokazywał, kto jest prawdziwym Bogiem, tak? Żeby ludziom się otworzyły oczy. Ale ostatnią plagą było to, że wszyscy pierworodni mieli zginąć. Chyba, że i Bóg dawał zawsze wyjście. Wiecie, Bóg nie zaskakuje. Bóg, jeżeli ma coś zrobić, to posyła najpierw proroków i mówi. Do nas mówi przez tysiące lat, zobaczcie, a ludzie ciągle nie chcą słuchać. Są zapisane jego słowa. Ale wtedy też było powiedziane, co trzeba zrobić, żeby uniknąć skutków Bożego sądu. Czy to jest takie skomplikowane, wziąć baranka, zabić go? W tamtej kulturze jeszcze teraz ktoś zabić, to nawet kury się nie potrafi zabić, tak? Ale jeżeli się żyło wtedy na wsi, to była tak rzecz taka normalna i oczywista. To nie było coś szczególnie trudnego, ale trzeba było to przyjąć i się przejąć tym. I ci, którzy usłyszeli i się przejęli, właśnie mieli tego baranka, później pieczono go z gorzkimi ziołami i to był pokarm, który dał im siłę do tego, bo oni właśnie uciekali z Egiptu wtedy. I w mocy tego pokarmu szli, nie byli głodni, tak? Bóg troszczył się o to wszystko dla nich, ale co jeszcze było ważne? Właśnie tu czytamy, że krew będzie znakiem na domach. Miano z tego baranka wziąć trochę krwi i pomazać odrzwia w domu i wtedy ten dom był bezpieczny. Ta krew chroniła od sądu, który przyszedł na Egipt. I każdy, kto się tego posłuchał, był bezpieczny. A ci, którzy nie zrobili tego, ponieśli przykre konsekwencje. Tak więc ten baranek o którym tutaj czytamy, co roku Izraelici obchodzili takie święto. Wybierano tego baranka i później go zabijano. Ten baranek ratował ich i przypominał o Bożym ratunku. I dla nas Jezus jest takim Bożym barankiem. Kiedy Ewangelia Jana, ewangelista Jan, kiedy mówi na samym początku Ewangelii, Jan Chrzciciel, to mówi tak: oto baranek Boży. Mówi o Jezusie, tak? Oto baranek Boży. No właśnie ten baranek, który dawał ratunek dla ludzi. Zobaczcie, że właśnie w miesiącu Paschy, czytamy w drugim wersecie tu, 12:2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Od Paschy zaczynał się nowy rok. Ale zobaczcie, od śmierci Pana Jezusa zaczyna się w ogóle nowa era. Liczymy czas przed narodzeniem Chrystusa i od narodzenia Chrystusa. Od tej Paschy, którą jest Chrystus, zaczyna się nasza era. Ale jeszcze powiem więcej, że dla człowieka, który przyjmuje Chrystusa, zaczyna się nowa era. Tak? Czyli od przyjęcia Jezusa, od momentu, kiedy narodzisz się w Chrystusie, zaczyna się nowa era dla twojego życia. Tak? I tak jak Pascha zaczynała nowy rok, tak samo Chrystus zaczyna nowe życie dla każdego, kto uwierzy w Niego. Więc On, kiedy jest tą Paschą, jest tym barankiem, jest kimś, kto zaczyna dawać ci nowe życie, jeżeli przyjdziesz i nawrócisz się do Jezusa. Wszystko się zaczyna na nowo. Nowa era. Tak? I zobaczcie, nasze życie zupełnie inaczej wygląda. Do momentu, kiedy poznałeś Chrystusa i od tego, kiedy narodziłeś w Chrystusie. Amen? To jest zupełnie nowa era. To jest zupełnie nowe życie. I to jest prawda. Nowe życie. Więc dla Chrystusa to miejsce posłuszeństwa, to miejsce, gdzie właśnie jest barankiem Bożym, krzyż też jest miejscem, takim swoistym tronem dla Jezusa. W przedziwny sposób, ale jest miejscem, gdzie zostaje wywyższony. Zobaczcie, przez całe życie Jezusa to On jest biednym wieśniakiem, żyje gdzieś tam odrzuceniu, w uciszeniu, jeszcze się śmieją z Niego, że jest bękartem i po prostu Król Królów i Pan Panów żyje w totalnym takim uniżeniu. A należała Mu się chwała, należało Mu się panowanie. Po prostu jest Królem. I przychodzi moment, w którym Jezus zostaje w końcu wywyższony. Ale w taki przewrotny sposób. Zobaczcie. Bo to wywyższenie to wcale nie jest miejsce. Tak na chwilę wołali tam, witaj królu, witaj, bo liczyli na to, że będzie zaraz panowanie, ale jeżeli się okazało, że to nie miało przynieść jakiejś korzyści, to już się odwrócono od niego, ten tłum. Ale miejsce, gdzie Jezus zostaje podniesiony, to jest właśnie krzyż. I o tym zresztą sam Pan Jezus, kiedy rozmawia z Nikodemem, tak? 3 rozdział Ewangelii Jana. To Jezus sam mówi te słowa w Ewangelii Jana 3:14. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Syn Człowieczy musi być wywyższony. Zobaczcie, tutaj jest mowa o właśnie takim wywyższeniu Chrystusa, tak? Tak jak tron był zawsze wywyższony i ktoś, kto był szczególnie ważny, miał jakiś urząd, no to go tak sadzano wyżej, tak, żeby no, miał takie wyższe miejsce. Tak? I tron był takim miejscem, gdzie nie można było, każdy tam nie mógł sobie podejść do tronu, tak? Ale to było miejsce, gdzie stali strażnicy, gdzie się spróbowali zbliżyć, o, bez pozwolenia to od razu cię skrócono o głowę, tak? Więc w ogóle zbliżenie się do tego miejsca było niebezpieczne. Wywyższenie. Ale wywyższenie gdzie? Właśnie na krzyżu. Jezus jest wywyższony, ale nie tak, jak powinien być wywyższony, tylko w haniebny sposób, taki niedobry, tak? I to jest moment takiej przewrotności. Dlaczego Jezusa nie rozpoznano? Przecież był królem, przecież nie zrobił nic złego, przecież był miłością. Dlaczego go spotykają takie rzeczy? Jak korona dla króla? Tak, ale cierniowa, taka, że po prostu krew po nim ciekła. Jak podniesienie, jak tron, to na krzyżu. Tak? Same złe rzeczy. Dlatego, że kiedy przychodzi Bóg, to pokazuje, jaki jest grzech. To jest właśnie grzech, który sprawia, jak śpiewaliśmy dzisiaj, tak? Że to nie gwoździe, to nie tamte jakieś inne rzeczy, to moje grzechy. Bo to jest dokładnie taka prawda, że Chrystus pokazuje, jaki jest grzech. Nam się czasami może wydawać, wiecie, że a, grzech jest taki fajny, nie? Kradziona woda jest słodka, mówi Salomon. I grzech czasami ma taki obraz, taki fajny. Tak się przedstawia go w telewizji często. Zobaczcie, że grzechy teraz, które są pokazywane, to wszystko, co się dzieje wokół nas, w ogóle się tego nie nazywa grzechem. To się uładza tak ładniej, że grzech tak naprawdę jest fajny, to jest sposób na życie. Ale to, co mówi Jezus, to mówi, grzech zabija. Grzech wszystko deformuje. Grzech jest zaprzeczeniem tego, co jest dobre. I dlatego to, co w Chrystusie widzimy na krzyżu, to widzimy okrutność grzechu. To widzimy, jaka jest nieprawda, którą się serwuje, mówiąc, że grzech jest czymś takim nieszkodliwym. Nie. Grzech jest czymś niesamowicie naprawdę złym i w Chrystusie jest to widoczne. Dlatego to miejsce, gdzie Chrystus jest podniesiony, to Jezus mówi, jak zostanę wywyższony, to wszystkich pociągnę do Boga. I to jest miejsce, gdzie Bóg pociąga. Właśnie musimy przyjść do krzyża. Dlatego, że Chrystus został w taki sposób potraktowany, właśnie, że krzyż jest miejscem wzgardy i zamiast Chrystus być należycie uszanowany, został tak zhańbiony, to ciągle Chrystusowi należy się chwała. I dlatego właśnie są takie miejsca i taki czas jak ten. Zobaczcie. I dlatego my, kiedy przychodzimy do Jezusa, to tak naprawdę On dopiero zaczyna panować we właściwy sposób. Bo tron, który Jezusowi się należy, to jest najważniejsze miejsce w Twoim życiu. A co jest najważniejsze miejsce w moim życiu? Od dziecka małego to już wiadomo, co jest najważniejsze. Ja. Moje. I takie małe dziecko, nie musisz mu powiedzieć, ale ono ciągnie do siebie, spróbuj mu zabrać coś, tak? Ono ma już w genach to moje i to jest ten środek człowieka. I teraz, jeżeli jakieś najcenniejsze miejsce ty masz, to jakie to jest miejsce? Moje, tak? I to jest to, ten tron, gdzie Chrystus, jeżeli ma być należycie uwielbiony, to zamiast na krzyżu, zamiast właśnie w tym zniesławieniu, to Jezusowi się należy najcenniejsze miejsce w naszym życiu. Amen? To jest coś, co mu się należy. Żeby był uwielbiony, żeby był wywyższony. I dlatego ludzie wierzący rozwijamy się w uwielbieniu. Rozwijamy się w tym, żeby oddawać Bogu cześć. żeby Go należycie uwielbić, dlatego że Bóg nie jest mile widziany w świecie. Bóg jest na tyle mile widziany, to ostatnia moja taka myśl i podsumuję to, co powiedziałem. Bóg jest na tyle mile widziany, na ile spełnia moje życzenia. Zgodzicie się? Jakąś piątkę za świeczkę wrzucę, zapalę i żeby ta świeczka tam przypominała, że jednak ja tu jestem, tak? Ale żyję swoim życiem. Ty, Boże, za dużo tutaj nie mieszaj w moim życiu. Jakąś tam godzinkę w niedzielę i to jest dobra religia taka, tak? Ale jak coś więcej, jeszcze coś muszę więcej dać, zaczynają się komplikacje. No ale to, niektórym się to udaje, tak? Ale jeżeli Bóg ma być kimś, kto jest ważniejszy ode mnie, że On ma się stać kimś, kto siedzi na tronie mojego serca, to już nie jest takie proste. To już nie jest takie łatwe, tak? I tu się zaczyna zmaganie, trudność. Ale Bóg jest Królem Królów i Panem Panów. I On się uniżył po to, żeby właśnie zapłacić cenę za nas. Po to, żeby okazać miłość Bożą. Ale żeby nas pociągnąć do Boga i żebyśmy my we właściwym miejscu stanęli i mogli właśnie Jego królowanie i Jego panowanie mieć w naszym życiu, tak? Więc z naszej perspektywy, zobaczcie, krzyż to wyzwanie jest. To jest takie wyzwanie, żebyśmy my, jako ludzie wierzący, mogli przystępować do krzyża we właściwy sposób i mogli dostrzec to, co Słowo Boże mówi, tak? Co? No przypomnijmy sobie właśnie, to już podsumowuję i będziemy dziękować Bogu za to, co uczynił dla nas. Jak chcesz zagrać, to możesz, a ja powiem w dwóch słowach. Krzyż to dla Boga miejsce sprawiedliwości i okazania Jego łaski dla nas, Jego miłości. Nie tylko sprawiedliwości i nie tylko miłości, ale tym, że właśnie sam Bóg za nas umiera, to jest Jego niesamowita miłość. Dla człowieka, to dla ludzi umieranie nie jest czymś fajnym i krzyż jest kiepskim miejscem odrzucenia, umęczenia i takiej okrutnej śmierci, tak? Ale właśnie to miejsce śmierci otwiera dla nas drogę do prawdziwego życia. Bo pierwszym warunkiem nieśmiertelności jest śmierć. Pierwszym warunkiem do nieśmiertelności to jest śmierć. Ta śmierć została poniesiona przez Chrystusa, ale dlatego Paweł mówi, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I tutaj jest mowa o tym, że Chrystus żyje w centrum mojego życia, tak? Czasami się może nie udać, wiecie, być, że dla Boga poświęcam tyle czasu, tak? Może masz domowe przedszkole i się zajmujesz dziećmi non-stop, tak? A możesz mieć chore dziecko na przykład, tak? Albo możesz nie mieć dziecka, ale możesz mieć taką pracę, że nie możesz tego. Jest tysiąc różnych rzeczy, ale nie to jest najważniejsze, że w danej chwili coś się dzieje, ale spójrz na całe swoje życie i powiedz, co jest w centrum, tak? Kto jest najważniejszy, kto jest tym moim odniesieniem? I to jest coś, co jest dla nas wyzwaniem, żebyśmy mogli, drodzy, stanąć w miejscu, w którym powiemy, tak, Jezu, Ty jesteś Królem, nawet szaty jakieś możemy rzucić. Ale zaraz idziemy do swoich rzeczy, tak? Albo stanąć pokornie i powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę, żebyś Ty był w centrum mojego życia, żebyś był uwielbiony. Żebyś był zawsze najważniejszy. Ucz mnie, jak to robić. ale Ty jesteś godzien tego, żeby przyjąć cześć. Nie chcę, żebyś był w moim życiu zniesławiony, tylko żebyś przyjął należną cześć i chwałę.